Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Drodzy siostry i bracia, wnikliwi słuchacze i miłośnicy Słowa Bożego. W naszym ostatnim spotkaniu mówiliśmy sobie o plagach, które nawiedziły kraj Faraona. Korzystaliśmy przy okazji omawiania tych plag z opracowań jednego z pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalisty do spraw Bliskiego Wschodu, a szczególnie Egiptu. Powiedzieliśmy sobie o tym, że pierwsze plagi były związane z wylewem Nilu, a kolejne pojawiły się w czasie, gdy przeprowadzano żniwa. Zwróciliśmy oczywiście uwagę, że w świetle właśnie tej interpretacji plagi pojawiały się jako zjawiska naturalne, z wyjątkiem plagi ostatniej, którą trudno racjonalnie wytłumaczyć. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że w opowieści biblijnego autora nie występują żadne stworzenia fantastyczne. Pojawiają się tylko żaby, komary, muchy, czyli istoty, które Egipcjanie widzieli na co dzień. I o ile te zjawiska opisane przez autora natchnionego można uznać za plagi, według powyższej interpretacji, to nie dlatego, że w ogóle wystąpiły, ale dlatego, że ich intensywność była niespotykana. Naturalnie, to jest również nasze spojrzenie współczesnego człowieka. Dla starożytnych, zarówno Egipcjan, jak i Izraelitów, tego typu zjawiska były zawsze efektem działania jakichś bogów. Stąd również wniosek, że owa historia, zapisana w kolejnych rozdziałach Księgi Wyjścia, jest najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę ujęcie historyczne, opisem rzeczywistości, opisem faktów, które miały miejsce. Co prawda zdarzają się badacze, którzy twierdzą, że tekst biblijny nie mówi bezpośrednio o wzajemnym powiązaniu plag i wynikaniu jednej z drugiej. To ludzie, których nie przekonuje powyższa interpretacja. I sądzą oni, że ta opowieść o plagach jest przede wszystkim polemiką z wierzeniami egipskimi. Każda plaga to atak skierowany przeciw konkretnemu egipskiemu bóstwu. Zgodnie ze słowami, które Bóg wypowiada do Mojżesza w 12 wersecie 12 rozdziału Księgi Wyjścia, chodzi o obietnicę odbycia sądu nad wszystkimi bogami Egiptu. W ten sposób między innymi opowieść o lasce Arona, która przemienia się w potężnego węża, to atak na Ureusza, czyli świętą kobrę, która miała pluć ogniem w kierunku widzialnych i niewidzialnych wrogów Faraona. Przemiana wody w krew to konfrontacja z bóstwem Hapi, odpowiedzialnym za wylewy Nilu. Śmierć żab to zniszczenie żabiogłowej bogini Heket, która według wierzeń Egipcjan czuwała nad szczęśliwymi narodzinami. Plaga insektów to według tych badaczy cios skierowany w stronę boga Skarabeusza o imieniu Hepri, ponieważ Skarabeusz był jedną z widzialnych form boga słonecznego. Zaraza bydła to walka z egipskim kultem byków, wymierzona przede wszystkim w Apisa, Mnewisa i Buchisa. Bolesne doświadczenie wrzodów i pryszczy miało godzić w boginię Sachmet, która w łagodnej swojej postaci była patronką lekarzy i wszelakiej maści uzdrowicieli. Spadający z nieba grad miał osłabić znaczenie bóstw, takich jak Nut, bogini nieba, czy Szu, bóg powietrza. Plaga szarańczy uderzała w boga szarańczy, który miał na imię Senechem. Oczywiście przysłowiowe egipskie ciemności to cios wymierzony bezpośrednio w kult słońca i wszelkie bóstwa słoneczne, szczególnie w Ra Horachti, a także Amon Ra. Jeśli chodzi o ostatnią plagę, miała ona podważyć autorytet i uderzyć w samego króla Faraona jako boskiego władcę Egiptu. Przekaz Księgi Wyjścia był bardzo jasny. Zsyłanie kolejnych plag na Egipt ukazywało niemoc bóstw egipskich. Jednocześnie ujawniało potęgę Boga Izraela. Warto również zwrócić uwagę na jeszcze inną odmianę tej swego rodzaju teologicznej interpretacji opowieści o plagach. U niektórych badaczy pojawia się sugestia, że opis owych straszliwych wydarzeń nad ziemią egipską jest swego rodzaju dekreacją, zniszczeniem, burzeniem harmonii, która została stworzona przecież przez Boga, Pana zastępów. Niektórzy ujmują ją w następujący sposób. W pierwszym dniu stworzenia Bóg oddziela światło od ciemności. W Księdze Wyjścia pojawia się plaga, która polega na tym, że ciemność przeważa nad światłem. Drugi dzień stworzenia to oddzielenie wód. Księga Wyjścia mówi w 7 rozdziale o pladze, którą jest chaos i zniszczenie przyniesione przez wodę zamienioną w krew. Trzeci dzień stworzenia to oczywiście pojawienie się suchego lądu i pierwszych roślin. Odpowiedzią swego rodzaju odwrotności wydarzenia z Księgi Rodzaju jest fragment mówiący o 7 i 8 pladze, czyli zniszczeniu roślin przez grad i szarańcze. Czwarty dzień to stworzenie słońca i księżyca. Wracamy w Księdze Wyjścia do 9 plagi, czyli przykrycia słońca przez ciemności. Piąty dzień to oczywiście coraz bardziej zaawansowany proces stwórczy. Pojawiają się ptaki, ryby, rozmaite morskie stworzenia. Trudno się nie domyślić, że odpowiedzią w Księdze Wyjścia są plagi polegające na uśmierceniu ryb, najpierw nadmiernej ilości, a potem gwałtownej śmierci żab. Szósty dzień stworzenia to naturalnie kontynuacja kreacji zwierząt lądowych i wreszcie powołanie do istnienia człowieka jako korony stworzenia. Księga Wyjścia mówi o chmarze owadów. Mówiliśmy sobie o tym zatruciu spowodowanym prawdopodobnie przez bakterię wąglika, którego obecność uwidacznia się w postaci plagi wrzodów dotykającej zarówno bydło, jak i ludzi. Egzegeci, jak i badacze historii Egiptu zwracają uwagę na fakt, że owa koncepcja jest niezwykle interesująca, ale jednak sprawia sporo problemów, a właściwie wiążą się z nią poważne problemy. Po pierwsze, owa koncepcja zakłada, że autor opowieści o plagach znał już opis stworzenia świata, który jest zawarty w pierwszych wersetach Księgi Początków. A to wcale nie musi być prawdą, ponieważ wiele przemawia za tym, że Heksaemeron, pieśń o stworzeniu świata, nabrała swojego ostatecznego kształtu, który my znamy jako opis stworzenia, dopiero w niewoli babilońskiej. Po drugie, to przyporządkowanie plag konkretnym dniom stworzenia też wydaje się trochę sztuczne, bo kolejność etapów kreacji kosmosu i kolejność plag wyraźnie się od siebie różnią. Oczywiście można się uprzeć też i twierdzić, że ów chaos jest sednem całej tej konstrukcji. Porządek został ustanowiony przy stworzeniu. Teraz chodzi o to, by ów pierwszy porządek stwórczy zburzyć. Ale czy da się obronić ten argument? Przytaczam go w każdym razie właśnie po to, żeby rozszerzyć nam wszystkim perspektywę spojrzenia na plagi egipskie. Zresztą podobne wątpliwości budzi przytoczona przeze mnie wcześniej koncepcja, która przyporządkowała plagi poszczególnym bóstwom. Można oczywiście przyjąć, że plaga ciemności była wymierzona w bóstwa słoneczne, ale równocześnie trudno obronić pomysł, by plaga pomoru bydła była wymierzona w egipski kult byków. Egipcjanie, w przeciwieństwie do Hindusów, nie czcili wszystkich byków i krów, tylko jednego, który w danym czasie był uznany za wcielenie bóstwa. Zresztą taki byk musiał spełniać odpowiednie warunki, by być traktowany jako inkarnacja takiego czy innego boga. Herodot w swoich dziejach opisuje wymagania, jakie powinno spełniać owo zwierzę. Takie są cechy tego byczka nazywanego Apisem. Będąc zresztą czarny, ma na czole czworokątną białą plamę, na grzbiecie wizerunek orła, na ogonie podwójne włosy, to znaczy białe i czarne. Trudno się spodziewać, że większość populacji byczej spełniała podane przez Herodota cechy. Podobnie zresztą rzecz ma się z innymi bóstwami. Na przykład Heket była przedstawiana z głową żaby, ale to nie oznaczało, że Egipcjanie padali na twarz przed każdą spotkaną żabą. Zatem i temu pierwszemu wariantowi, tak zwanej interpretacji teologicznej, trudno się ostać wobec aparatu krytycznego. Warto jednak raz jeszcze zacytować ostatnie zdanie 12 wersetu 12 rozdziału Księgi Wyjścia. Odbędę różne sądy nad wszystkimi bożkami Egiptu. Tak przeczytamy w Targumie Neofiti. Biblia Hebrajska natomiast umieści tam słowa odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Całość plag, łącznie z plagą ostatnią, jest wymierzona we wszystkie egipskie bóstwa, przede wszystkim w Faraona, w którym teologicznie oczywiście widzimy samego szatana. Bo jaki jest właściwie cel opowiadania o plagach? Wiemy doskonale, że nie chodzi tylko o wydarzenia historyczne. Tekst biblijny, tekst natchniony, ma przekazać pewien sens dydaktyczny. Ma opowiedzieć historię obecności Boga, ponieważ Biblia nie musi opowiadać o historii świata, nawet o historii narodu wybranego. Biblia opowiada o Bogu, który jest obecny w historii świata, w historii narodu wybranego. O Bogu, który prowadzi historię zbawienia. Dlatego historia wyjścia jest opowieścią o Bogu, który ratuje człowieka. Jest opowieścią o Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. O Bogu, który inaczej niż człowiek widzi rzeczywistość. Co ciekawe, niektórzy badacze podnoszą jeszcze w tym miejscu sugestie, by przyjrzeć się opowieści o plagach jako pewnej polemice z egipską ideologią władzy królewskiej. Przede wszystkim z tak zwaną koncepcją Maat. To była zasada kosmicznego porządku, ustanowiona przez boga Ra w momencie stworzenia świata. Podtrzymywanie tego ładu było głównym zadaniem każdego króla Egiptu. Dlatego właśnie kolejne plagi zsyłane na Egipt pokazywały, że faraon nie spełnia tego podstawowego zadania. Nie potrafi ochronić kraju przed kolejnymi klęskami. Klęskami, które zaburzają kosmiczną harmonię. Zresztą, to też jest ciekawe, w kilku miejscach w Pięcioksięgu, w tym opisie swoistego pojedynku Boga z Faraonem, padają słowa takie jak silna ręka, wyciągnięte ramię w odniesieniu do Pana Zastępów. I odpowiadają one egipskim epitetom Faraona, który jest panem silnej ręki i tym, którego ramię jest wyciągnięte. Czy autor biblijny, używając tych egipskich epitetów, chciał nie tylko zadrwić z Faraona, ale pokazać, że w konfrontacji z Bogiem król egipski nie ma żadnych szans? Być może. Wystarczy spojrzeć na pierwszy znak. Epizod z laską przemienioną w węża. Wiemy dobrze, że ten gad był bardzo ważnym symbolem w starożytnym Egipcie, a na czole każdego króla umieszczano wyobrażenie kobry, Ureusza, tego świętego węża, który miał chronić władcę przed widzialnymi i niewidzialnymi wrogami. Zresztą w zapisie hieroglificznym znak przedstawiający kobrę był tłumaczony słowem bogini. Więc ta laska Aarona, która połykała bez najmniejszego problemu węże egipskich wróżbitów, ukazywała w sposób absolutny i bezapelacyjny wyższość Boga nad całą mądrością Egiptu. ci, którzy zajmują się historią starożytnego Egiptu, wiedzą też doskonale, że egipski bóg Heka, który jest uobecnieniem siły kreacyjnej boga Ra, swego rodzaju magii, był przedstawiany pod postacią człowieka z dwiema wężowymi laskami. Więc opowieść o przemianie laski Arona w węża miała pokazać, że stwórcza moc, bo nie chodziło w tym momencie o magię, ale właśnie o stwórczą moc Boga Izraela, jest potężniejsza niż moc przypisywana królowi Egiptu. Naturalnie chciałoby się powiedzieć, że dla nas jest to oczywista oczywistość. Nie faraon, nie demon, ale Bóg jest prawdziwym Bogiem. Pan zastępów jest królem Izraela, bo to właśnie jego ramię jest potężniejsze od wyciągniętych dłoni króla egipskiego. Potęga Boga jest tak wielka, że musi się przed nią ugiąć nawet największy władca ówczesnego świata, faraon Egiptu. To dzięki Bożej mocy, dzięki zaangażowaniu Pana zastępów, Izrael wreszcie opuści Egipt. Pójdzie w kierunku ziemi obiecanej. Ale aby tak się stało, potrzeba jeszcze jednego znaku. I o nim powiemy sobie już w następnym spotkaniu.